Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Temat dzisiejszego odcinka to nawet Tusk ma go dość. I po miniaturce łatwo się domyślić, że chodzi tu o takiego byłego komika, raczej mało zabawnego, a bardziej śmiesznego i wulgarnego, ale mimo to ktoś go potem obsadził w roli prezydenta pewnego kraju, a potem bezpośrednio z tej roli w tym scenariuszu został przesadzony na rolę prawdziwego prezydenta. I tak pięknie rządzi swoim krajem, że nawet Tusk, który jest przecież prezydentem kraju, którego politycy jeszcze niedawno mówili taki slogan: wszystko co mamy Ukrainie oddamy, teraz nawet on ma go, drodzy Państwo, dość. A ja powiem tyle, że nareszcie. Bo to co się odpierdziela w naszych stosunkach ze wschodnim sąsiadem, to jest jakaś abominacja. Bezpośredni nie źródło do dzisiejszego vloga to artykuł z portalu wnp.pl pana Włodka Kalety pod tytułem Tarcza Wschód już w budowie. Polska szykuje się na najgorsze scenariusze na granicy. I tam w tak zwanym lidzie czytamy między innymi: rząd zapowiada również podobną zaporę na granicy z Ukrainą. Tu jednak motywy są inne niż przy Tarczy Wschód. Także, drodzy Państwo, z tego samego lida dowiadujemy się, że rząd Tuska, moim zdaniem całkowicie słusznie, szykuje podobną zaporę co do tej zapory, która się nazywa Tarcza Wschód i która jest zaporą na naszej granicy z Federacją Rosyjską, czyli obwód królewiecki oraz Białoruś, że podobna, choć z innych pobudek, ma być budowana zapora na granicy z tym krajem, którego pisowcy mieli taką maksymę: wszystko co mamy Ukrainie oddamy. No właśnie, nie, przepraszam, wszystko co mamy Ukrainie oddamy to był tuskowy polityk, a pisowski polityk to było: wszyscy tu jesteśmy sługami narodu Ukrainy. No, wygląda na to, że Donald Tusk ma tego dosyć i wreszcie zaczyna coś robić. Jeszcze raz przeczytam lid. Rząd zapowiada również podobną zaporę na granicy z Ukrainą. Tu jednak motywy są inne niż przy Tarczy Wschód. Od razu zdradzę, że te motywy są takie, że rząd Tuska no, nie obawia się, że nam tu Ukraina wiedzie jakąś inwazję. Czy słusznie, czy nie słusznie, to się pożyjemy, zobaczymy. W końcu byli już tacy politycy, jak na przykład taki wyjątkowo niefajny polityk Siewiera, ten od prezydenta Dudy, który chyba robi za jego, powiedziałbym, takie za tło, na tle którego prezydent Duda wygląda mniej odpychająco. I tutaj nie chodzi mi o to, że panowie są brzydcy, bo chyba nie są, tylko chodzi o to, że charaktery mają paskudne. No, pan Duda to człowiek, który no, zaskarbił sobie bardzo dużą nieprzychylność w narodzie polskim za sprawą tego, co i jak robi. No, a pan Siewiera jest jeszcze bardziej odpychającą postacią dla ludzi zaznajomionych z jego wypowiedziami. I na tle tego pana Siewiery pan Duda wygląda no lepiej. Na tej samej zasadzie, jakby mnie postawić przy 200-kilowym klocu, to wyglądałbym nawet szczupło. Tak? Tak to działa. Przypomnę, że pan Siewiera to jest między innymi ten człowiek, który mam nadzieję, że kiedyś trafi do uczciwej pracy, bo uważam, że polityk to nie jest w ogóle praca, już na pewno nieuczciwa. To jest ten człowiek, który swego czasu stwierdził, że to, że my, Polacy, możemy pracować i zarabiać pieniądze na podatki, w domyśle, z których on także żyje, to jest nasz przywilej, drodzy Państwo. To, że możemy pracować, to jest nasz, kurde, przywilej. I według pana Siewiery w zamian za ten przywilej, to mamy też obowiązki. Na przykład umierać, jak tacy politycy jak on zdecydują, że tak ma być i wyślą nas na cudzą wojnę. Ja cały czas czekam, aż pan Siewiera wreszcie zrobi coś pożytecznego i wstąpi dobrowolnie do jakiegoś międzynarodowego legionu i pójdzie walczyć z tą Federacją Rosyjską, której tak bardzo nienawidzi, ale oczywiście za nasze pieniądze, ewentualnie ryzykując naszym życiem, a sam sobie siedzi wygodnie w cieplutkich studiach telewizyjnych, zwłaszcza TVN-u, co też jest ciekawe, bo podobno się pisowcy, zwłaszcza ludzie od Dudy z TVN-em nienawidzą, a jeśli chodzi o działanie na szkodę Polski, władowanie nas w cudzy konflikt zbrojny, to jakoś tutaj taka sztamka, mam wrażenie, tam się pojawia. Ale to nie o tym dzisiaj będziemy mówić, tylko będziemy właśnie o tym mówić, że Tusk chyba trochę przejrzał na oczy i ma chyba troszeczkę dość tego, co wyprawia się za naszą wschodnią granicą i zamierza nas na to zabezpieczyć. Choć podkreślę jeszcze raz, nie chodzi tutaj na razie przynajmniej o realne zagrożenie militarne ze strony naszego wschodniego sąsiada, choć jak przypomnę, właśnie ten pan Siewiera jakiś czas temu nas straszył, że gdyby Ukraina przegrała tę wojnę, to może zostać, cytuję, odwrócona i może na przykład jej żołnierze mogą nas zaatakować w ramach, rozumiem, współpracy tym razem z Federacją Rosyjską, więc no nie daj Boże taka motywacja do budowy tej, nie wiem, tarczy bardzo wschód, tak i takiej na granicy z Ukrainą również jest. Natomiast na razie motywacja jest inna, powiedzmy sobie wprost, przestępcza. I tutaj zanim, znaczy w sensie zwalczanie przestępczości, bo przestępczość to tam, a motywacją do działania pana Tuska jest powstrzymanie tej przestępczości. I drodzy Państwo, zdajmy sobie sprawę z tego, co jest wiadomo od dłuższego czasu, a na co za sprawą, moim zdaniem, terroru medialnego, który wprowadzili pisowcy po lutym 2024 i bardzo duża część usłużnych pisowcom i naszemu wschodniemu sąsiadowi mediów i tak zwanych dziennikarzy, to wtedy już było wiadome, co się dzieje, ale ze względu na ten terror medialny nie wolno było o tym mówić, bo próbowali człowieka niszczyć, zastraszać, krzywdzić i pomawiać o jakąś tam współpracę z obcymi służbami i powielanie narracji Kremla. Czy mówiąc krótko, że za sprawą takiej otwartości na wschód, na naszą granicę ze wschodem, no w Polsce nie za dobrze się dzieje, jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa. I teraz nagle, wreszcie, zaczynają o tym mówić media głównego nurtu, więc można już o tym powiedzieć, cytując ich, tak? Coś, co było wiadomo od dłuższego czasu, ale teraz nawet oni to mówią. Drodzy Państwo, takie tytuły. Artykuł z 15 kwietnia 2024 roku, wiadomości.dziennik.pl, czyli internetowe wydanie Dziennika Gazety Prawnej. Gdańsk podrabiała dokumenty warte prawie 15 milionów złotych. Ukrainka zatrzymana. Dalej, drodzy Państwo, to jest artykuł akurat z 2014 roku. Z TVN-u, zanim jeszcze wprowadzono taki świecki dogmat o niewinności naszego wschodniego sąsiada i jego obywateli, że oni są zawsze, jak zwykle, niewinni. Artykuł z 2014 roku z TVN24. Ukraińcy kupowali fałszywe akty urodzenia, aby osiedlić się w Polsce. To już był 2014 rok, więc ja bym chciał spytać publicznie pana Donalda Tuska, czy w ramach rozliczania PiS-u planuje pan również, oby tak, rozliczyć pisowców z tego, że swoim terrorem medialnym i nie tylko medialnym, ale również politycznym, który wprowadzili do naszego kraju, realnie ułatwili naciągnięcie Polski na miliardy w wyniku wypłacenia świadczeń socjalnych obywatelom Ukrainy na nieistniejące dzieci. Bo tajemnicą Poliszynela jest, że cała masa, zwłaszcza Ukrainek, ale czasem także i Ukraińców, przyjeżdżała do Polski z fałszywymi zaświadczeniami o posiadaniu potomstwa po to, żeby brać 800, wtedy jeszcze 500 plus, dzisiaj to jest 800 plus, na koszt polskiego podatnika. I że państwo o tym wiecie, tylko nie macie jaj, żeby postąpić adekwatnie, czyli zrobić z tego sprawę kryminalną i tych ludzi, którzy naciągali ZUS, czyli polskiego podatnika, na ciężkie miliardy, po prostu wsadzić do więzienia, tylko w związku z tym wprowadziliście państwo obowiązek szkolny dla Ukraińców w Polsce. że powód był taki, że państwo doskonale wiecie, że spora część tych dzieci, na których Ukraińcy w Polsce brali świadczenia socjalne właśnie, najpierw 500+, potem 800+, istnieje wyłącznie wirtualnie. I dlatego uzależniliście państwo wypłacanie im tych świadczeń od tego, że te dzieci chodzą do szkoły. I w nadziei, że no, po prostu no, ileś tych zasiłków będzie można mniej wypłacać, no bo oni fizycznie nie przyjdą. Przypomnę, że po tym, jak państwo to wprowadziliście, to zdaje się, że liczba dzieciaków, na których są wypłacane te świadczenia, zdaje się, że spadło o 30 tysięcy. No to łatwo policzyć, tak? 30 tysięcy, policzmy po 500+, po 500+, czyli po 500 zł, czyli tak, 30 tysięcy razy 500 zł, to już się równa, drodzy państwo, 15 milionów złotych, razy 12, bo 12 miesięcy, razy 2, drodzy państwo, to jest 360 milionów złotych, co najmniej na tyle nas rąbnięto, a prawdopodobnie rąbnięto nas na dużo większą kwotę. Także macie państwo świadomość, jak byliśmy rypani na kasę. Sądzę, że macie państwo świadomość, że nadal jesteśmy rypani na kasę. Na fałszywych, chociażby na wirtualne dzieci. I może na przykład coś państwo zrobicie z tym porządek. Bo gdyby Polak wziął sobie zaświadczenie o lewych dzieciakach, czyli takich, które nie istnieją, które są wyłącznie na papierze. I gdyby Polak okradał ZUS, czyli wszystkich nas podatników, biorąc 500+, teraz 800+, na nieistniejące dziecko, to państwo nie ograniczylibyście się wyłącznie do tego, żeby przestać mu te świadczenia wypłacać. Wkroczyłaby prokuratura i człowiek by beknął za oszustwo. A tutaj jedyne, co państwo próbujecie zrobić, to zmniejszyć skalę oszustwa. A wiadomo, że tego typu rzeczy jest dużo, dużo więcej. Chciałbym też zapytać, kiedy państwo na przykład wypowiecie tą skrajnie niekorzystną dla Polski umowę, na mocy której w praktyce, podkreślę, w praktyce, Ukrainiec lub Ukrainka, która w swoim kraju osiągnęła wiek emerytalny, wystarczy, że przyjedzie do Polski i przepracuje jeden okres składkowy, czyli to może być na przykład jeden miesiąc pracy. Ale jak na umowę o dzieło z opłacaniem składek do ZUS, to wystarczy nawet 3 dni pracy. I taka osoba już jest uprawniona do minimalnej emerytury polskiej. A polska emerytura minimalna jest bodajże 4 razy wyższa niż średnia emerytura ukraińska. Więc to jest... Ktoś, kto zawarł tą umowę, podpowiem, pisowcy, no, powinni pójść siedzieć, że zawarli taką skrajnie niekorzystną dla Polski i Polaków umowę. Pytanie, dlaczego państwo ją tolerujecie? Dlaczego państwo rządzicie już rok i cały czas ta umowa nie została wypowiedziana, mimo tego, że na TikToku są całe instrukcje robione przez Ukrainki, co najmniej jedną Ukrainkę dla Ukraińców, jak przy pomocy tej umowy po prostu naciągać polski system emerytalny. Że państwo nic z tym nie robicie. Ale lecimy sobie dalej, bo tutaj było o tych lewych aktach urodzenia, prawda? No skoro mogli sobie robić lewe akty urodzenia dla dorosłych, no to dla dzieci co za problem. Zwłaszcza, że 10 lat później, więc technika fałszerstwa poszła na pewno dużo, dużo bardziej do przodu. Znowu wracamy do współczesności. Portal Rzeczpospolita, artykuł z 24 maja 2023 roku. Mafia zarabia na wojnie, zwiększył się przemyt z Ukrainy do Polski. W Lidzie czytamy: wzrost przemytu z Ukrainy do Polski, fałszywych dokumentów. A jak myślicie, czemu te dokumenty fałszywe służą? No, między innymi naciąganiu nas Polaków na benefity różne, fałszywych dokumentów, broni oraz przerzut ludzi, którym trudnią się Ukraińcy, to efekt wojny na wschodzie. Mi się wydaje, że to nie jest efekt wojny. Mi się wydaje, że to jest efekt wprowadzonych przez pisowców i usłużnych pisowcom mediów takiego stanu psychozy, gdzie nie wolno było nic powiedzieć, co było w ogóle niekorzystne dla Ukrainy i Ukraińców, że w zasadzie był taki świecki dogmat o tym, że oni są prawie że święci. No i w związku z tym wyszło to, co wyszło, się rozbestwili bardzo mocno. Dodajmy, drodzy Państwo, jeszcze raz przeczytajmy ten lead. Chodzi o to, że mamy wzrost przemytu z Ukrainy fałszywych dokumentów, broni oraz przerzut ludzi. Ten przerzut ludzi to są ci tak zwani nielegalni imigranci. Tak, to jest tajemnicą Poliszynela, że w dużej części przemytem tych ludzi do Polski trudnią się właśnie Ukraińcy. Zamiast walczyć sobie za swój własny kraj, prawda, na froncie, skupiać się na wspieraniu swojego własnego kraju, to te wspieranie zostawiają nam, a nas tutaj prowadzą na terenie naszego kraju, czy na niekorzyść naszego kraju, działalność przestępczą. Ale zwróćcie Państwo uwagę również o tym przemycie broni. Pan Dej Zełenski ciągle wyciąga rękę i mówi dej, brakuje broni, dej. A z drugiej strony broń z Ukrainy jest przemycana przez przestępców do Polski. Byłoby naprawdę... takim, powiedziałbym, chichotem, gdyby się okazało, że to ta sama broń, którą my im dajemy. Tylko, że wiecie, my dajemy dla wojska, ona potem wraca tutaj do Polski, przesyłana przez przemytników w domyśle po to, żeby trafiła do przestępców, no bo przecież raczej nie do nikogo, kto sobie może legalnie giwery kupić. No i ciekawe, czy ten wzrost przemytu nielegalnej broni w domyśle dla grup przestępczych na terenie Polski nie wiąże się na przykład ze wzrostem przestępczości. Albo nie będzie wiązał się ze wzrostem przestępczości. Mówiąc krótko, skoro jest przemyt, skoro jest podaż, to musi być też popyt. Czy ten popyt nie wiąże się na przykład z tym, że pisowcy w pierwszych miesiącach tego konfliktu nawpuszczali do Polski bez sprawdzenia miliony ludzi, w tym, tak jak alarmowałem, między innymi przestępców, i że właśnie na terenie naszego kraju pojawiają się bardzo mocne mafie ukraińskie, przepraszam, zorganizowane grupy przestępcze o charakterze zbrojnym, i to właśnie dla nich teraz, żeby mogły mieć ten charakter zbrojny, to się przemyca to uzbrojenie. Polska policja bardzo dzielnie, z bardzo dużą ofiarnością, w latach 90. wypleniła z Polski mafię w znaczeniu Pruszków, Wołomin, w znaczeniu gangusy, które zastraszały, zbierały haracze, biegały z giwerami i robiły ludziom krzywdę. Mam nadzieję, że teraz za sprawą pisowców, którzy nawpuszczali tutaj obcych gangusów, oczywiście nie twierdzę, że każdy Ukrainiec jest gangusem, jeszcze raz podkreślę. Wśród tych milionów ludzi, których bez sprawdzania nawpuszczali tutaj pisowcy, są również gangusy. A to, że jest zwiększony przemyt broni, sugeruje, że jest też popyt. Pewnie częściowo również dla nich. Czytamy sobie dalej, drodzy Państwo. To już jest portal rządowy, gov.pl. Artykuł jest z 2019 roku. Strona to jest gov.pl, służby specjalne. ABW zatrzymała podejrzanego o planowanie zamachu w galerii handlowej. W lidzie czytamy. 4 grudnia 2019 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała obywatela Ukrainy, który planował zamach w galerii handlowej w Puławach. Z materiałów śledztwa wynika, że mężczyzna rozważał atak z wykorzystaniem samochodu pułapki, ładunków wybuchowych albo broni. I drodzy Państwo, ponieważ to był jeszcze artykuł z 2019 roku, kiedy oprócz świeckiego dogmatu o całkowitej niewinności Ukrainy pojawił się również świecki dogmat o zawsze winnej Federacji Rosyjskiej, w tym artykule nie ma tutaj słowa, że ten Ukrainiec, który chciał zrobić zamach terrorystyczny na jedną z galerii handlowych w Polsce, działał na zlecenie Rosji. To dopiero po 2022 pojawił się, znaczy już w 2022, ale po lutym 2022 pojawiło się takie taki dogmat. Dalej, drodzy Państwo, infosecurity24.pl, pan Bartłomiej Figaj, szef CBŚP, czyli Centralne Biuro Śledcze Policji, o przemycie broni z Ukrainy. Po zakończeniu konfliktu będziemy zarówno krajem docelowym, jak i tranzytowym. Czyli to jest też, rozumiem, odpowiedź na pytanie, co się stanie z tą bronią, którą za darmo Ukrainie oddaliśmy. No wróci do nas częściowo, nie cała, częściowo, ale nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Czyli nie na zasadzie takiej, daliśmy za darmo, już niepotrzebna, no to oddadzą nam. Nie, drodzy Państwo, przyjedzie do zorganizowanych grup przestępczych i niezorganizowanych grup przestępczych, które będą chciały mieć charakter zbrojny i będą potrzebowały uzbrojenia. No i drodzy Państwo, jeszcze artykuł z 8 lutego 2024, to jest strona Straż Graniczna, Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, czyli nadodrzański.pl, strażgraniczna.pl. Ukrainiec podejrzany o poważne przestępstwa, zatrzymany we Wrocławiu. I taką prasóweczkę mógłbym zacząć dzisiaj, a skończyć tak gdzieś pod koniec tygodnia. Tak dużo jest już doniesień medialnych w mediach głównego nurtu na temat wzmożonej przestępczości, która pojawiła się na terenie naszego kraju w związku z wprowadzeniem przez PiS za czasów PiSu niesamowitej wręcz pobłażliwości dla wszystkiego, co tyczy naszego wschodniego sąsiada i obywateli tegoż właśnie kraju oraz faktycznego zastraszania ludzi, którzy śmieli zwracać uwagę, że tam jednak nie wszystko jest w porządku oraz tego, że jak na razie rząd Tuska nie zrobił jeszcze z tym porządku. Ale cieszy mnie fakt, że przynajmniej próbuje. Co prawda uważam, że rząd Tuska powinien zacząć zachowywać się asertywnie, czyli ci wszyscy ludzie, a sądzę, że są ich dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy, którzy naciągali Polskę i polskiego podatnika na pieniądze w taki sposób na przykład, że zgłaszali nieistniejące dzieci do świadczeń socjalnych, po prostu powinni trafić do pierdla. Tak, zdaję sobie sprawę, pewnie to będzie duże obciążenie finansowe, ale warto to zrobić po to, żeby odstraszyć potencjalnych kolejnych, zwłaszcza tam w grę przecież wchodzi również konfiskata majątku i kilka innych rzeczy, może by się udało te pieniądze przynajmniej częściowo odzyskać i należałoby też w sposób dużo bardziej asertywny podchodzić do dyplomacji naszego wschodniego sąsiada, no ale już widać, że przynajmniej dostrzegli problem i coś próbują. PiS-owcy albo byli bardzo niemądrzy i naprawdę nie widzieli problemu, który był widoczny gołym okiem, albo, co bardziej prawdopodobne, doskonale zdawali sobie sprawę z problemu, tolerowali ten problem i żeby nikt nie mówił o tym, że PiS-owcy tolerują problem, na przykład wpuszczają miliony ludzi bez jakiejkolwiek należytej, realnej kontroli, przez co narażają Polskę na znaczne pogorszenie poziomu bezpieczeństwa, to zastraszali medialnie uczciwych ludzi, takich jak ja, żebyśmy o tym nie mówili. Pamiętajcie, że moje największe zastrzeżenie do rządu Donalda Tuska jest takie, że nie spełnił obietnicy wyborczej rozliczenia PiS-owców. Jest już rok rządów Tuska, liczba PiS-owców, którzy było obiecane, że pójdą siedzieć, a którzy nie siedzą, znaczy żaden PiS-owiec nie siedzi. Nawet, drodzy Państwo, ci wymieniani z imienia i nazwiska, że oni to na pewno mieli siedzieć, Ziobro, Matecki i wielu, wielu innych. No Ziobro to nawet chyba zarzutów w chwili obecnej nie ma postawionych, Matecki też. A ile to pieniędzy nazbierał na różnych zbiórkach, jak twierdził, że go zamkną. Także na tych obietnicach platformersów, że go zamkną, to Matecki jeszcze zarobił, bo sobie zbiórki pozakładał. No, drodzy Państwo, jak tu nie wierzyć w teorię konspiracyjną, że między PiS-em a Platformą jest niepisana umowa, ciągnięta jeszcze od czasów Magdalenki, czyli my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych, czyli że żaden PiS-owiec, gdy będzie rządził w praktyce, nie doprowadzi do skazania żadnego tuskisty, natomiast żaden tuskista, gdy będzie rządził w praktyce, nie doprowadzi do skazania żadnego platformerca. No, jak to tu, drodzy Państwo, w to nie wierzyć wobec ewidentnej obietnicy wyborczej wsadzenia pisowców, tych winnych oczywiście, bo to sąd musi zdecydować, do więzienia w momencie, w którym oni nawet nie mają postawionych zarzutów w większości. Albo się dowiadują o tym, że będą mieli mieć stawiane zarzuty z telewizji na kilka dni, zanim prokuratura im zamierza to stawiać i wielka dziwota, że uciekają z Polski. Drodzy Państwo, czytam artykuł. Portal wnp.pl, autor artykułu to pan Włodek Kaleta, którego serdecznie pozdrawiam. Tytuł artykułu: Tarcza Wschód już w budowie. Polska szykuje się na najgorsze scenariusze na granicy. Minęło 10 miesięcy, od kiedy Donald Tusk podjął decyzję o szybkiej modernizacji zapory na granicy z Białorusią. Premier obiecał inwestycje i adekwatne środki. Wygląda na to, że deklaracja zmienia się w konkrety. Liczba osób nielegalnie przekraczających granicę Polski z Białorusią spadła o 2/3. Jednak i tak w tym roku dochodzi tam do średnio 300 takich prób dziennie. I teraz, drodzy Państwo, tutaj mała errata. Średnio do 100 takich prób dziennie. To nie jest tak, że 100 osób dziennie próbuje przekroczyć, tylko jest 100 prób dziennie. W takiej próbie może brać udział jedna osoba, ale częściej są to całe grupy. Po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób dziennie. No i z powodów oczywistych tutaj w statystykach są ujęte tylko próby, o których wiemy. Czyli z definicji takie, którym raczej udało się zapobiec. Pytanie, o ilu nie wiemy. Czyli mówiąc bardziej dosadnie, pytanie, czy spadek statystyk wynika z tego, że rzeczywiście jest mniejsza liczba prób przekraczania nielegalnie granicy Polski, czy też po prostu jest mniejsza wykrywalność, czyli że więcej tych ludzi jednak się nielegalnie na teren naszego kraju dostało. Deklaracja o budowie Tarczy Wschód na granicy z Rosją oraz Białorusią zamienia się w konkrety. Pierwszy odcinek na granicy z Rosją jest już gotowy. To strefa bezpieczeństwa głęboka, sięgająca 200 metrów od granicy. Rząd zapowiada również podobną zaporę na granicy z Ukrainą. Tu jednak motywy są inne niż przy Tarczy Wschód. O budowie zapory na granicy z Białorusią premier Donald Tusk poinformował podczas konferencji prasowej, w której uczestniczył również premier Finlandii Petiero Orpo. Początkowo miała ona mieć 400 km długość. Budujemy tarczę, czas najwyższy, ale szczegóły muszą pozostać tajne. Potem dowiedzieliśmy się więcej o koncepcji Tarczy Wschód, która zakłada budowę fortyfikacji obronnych i systemów monitorowania granicy na odcinku 800 km. Szczegółów technicznych jest nadal niewiele i zapewne tak pozostanie. To zrozumiałe, bo jako część obrony państwa plany rozbudowy umocnień inżynieryjnych przy granicy nie mogą być jawne. Przeciwnik przecież nie śpi. Jeśli będzie wiedział, gdzie są nasze bunkry, fortyfikacje, to w pierwszej kolejności te obiekty staną się celami jego ataku bronią precyzyjną. Przypomina w rozmowie z WNP.pl generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Mi się wydaje, że Rosja to będzie wiedziała wcześniej od nas, gdzie to tam jest pobudowane. Przy obecnej technologii satelitarnej to nie jest tak trudno, a ponieważ to jest tuż przy granicy, to wystarczy sobie stanąć na granicy z lornetką i popatrzeć, co oni tam budują. Bo raczej będą to budować taką technologią, nazwijmy to odkrywkową, czyli przyjadą, wykopią dołek i do tego dołka coś wsadzą, a nie, że będą się podkopywać 10 kilometrów dalej i drążyć tunele i jakieś tam komory wykopywać, żeby nie było wiadomo co, gdzie, jak. Tak się takie rzeczy powinno robić, ale nie wierzcie w to, że tak to robione będzie. Więc Rosja, Białoruś, kurde, wszyscy zainteresowani będą doskonale wiedzieć, co gdzie jest. Natomiast takie umocnienia to jest jeszcze prawda z czasów I wojny światowej. Buduje się po to, że ich zniszczenie kosztuje dużo, dużo więcej niż ich zbudowanie. Mówiąc krótko, środki, które trzeba poświęcić, żeby zbudować takie fortyfikacje, są dużo, dużo niższe niż środki, które trzeba poświęcić, żeby je zniszczyć. Więc mówiąc krótko, to się opłaca. I to wyszło jeszcze w czasie pierwszego konfliktu światowego, kiedy uzbrojenie było stosunkowo droższe, natomiast środki, przepraszam, kiedy uzbrojenie było stosunkowo tańsze, natomiast środki budowy były stosunkowo droższe. Czyli wtedy już, mimo drogiej budowy, a stosunkowo taniego niszczenia, niszczenie było dużo droższe niż budowanie, więc się to, mówiąc kolokwialnie, opłacało. Natomiast teraz, gdy uzbrojenie jest pioruńsko drogie, a budowanie stosunkowo tanie, no to się to opłaca jeszcze bardziej. Opłaca się po prostu bardzo, 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 bardzo mocno się opłaca. Bardzo, bardzo. Więc dobrze, że oni to budują, chociaż jak znam życie, i bardzo dobrze, że budują to również od strony Ukrainy. Choć, jak tutaj zostało powiedziane, tu jednak motywy są inne niż przy Tarczy Wschód. Najlepiej byłoby, gdyby do prac nad umocnieniami przystąpić wówczas, kiedy zagrożenie wojną będzie naprawdę poważne, a przeciwnik zacznie grupować swoje wojska na granicy. Wcześniej jednak powinniśmy przygotować wszystko, co konieczne i niezbędne do budowy tych umocnień i fortyfikacji granicy, podkreśla generał Koziej. No ma rację, no. Oczywiście, że najlepiej to by było żyć w świecie idealnym, w którym jak tylko się dowiadujesz, że ktoś może chcieć ci wjechać, to wtedy dopiero budujesz umocnienia, żeby się nie udało. Natomiast nie żyjemy w świecie idealnym i przerzucenie czołgów, na przykład z Zauralu pod polską granicę, trwa krócej niż zbudowanie bunkrów. To jest oczywiste. Poza tym, jeśli chodzi o granicę z Białorusią, zagrożenie wojną hybrydową jest realne i trwa w tym momencie. Mówiąc krótko, Białoruś cały czas tam tych nielegalnych imigrantów podrzuca. A także zagrożenie ze strony Ukrainy, z kierunku ukraińskiego, chociażby przestępczością zorganizowaną, też jest realne. Przy czym tutaj nie tyle zagrożenie, co to się w sensie dzieje, że to zagrożenie już się zrealizowało, tak? Oni już prowadzą działalność przestępczą na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej. Z tamtego kierunku w tym sensie. Najwyraźniej teraz, kiedy wojna na Ukrainie weszła w decydującą fazę, czas na rozpoczęcie budowy Tarczy Wschód wydaje się uzasadniony. Armia już od pewnego czasu bez rozgłosu pracuje nad umacnianiem granicy, a rząd zabiera się zdecydowanie za ochronę wschodniej granicy. Z tej strony mamy do czynienia z agresją hybrydową reżimu białoruskiego przy wsparciu Rosji. Z drugiej z przestępczym procederem, który instrumentalizuje migrację, wykorzystuje ludzi, którzy szukają lepszej przyszłości dla siebie i swojej rodziny, przypomniał Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i administracji w Niemirowie na Podlasiu. To działa tam, gdzie granica jest uszczelniona. Nie notujemy nielegalnych przekroczeń. Na uszczelnienie całej wschodniej granicy mocny akcent kładzie Rada Ministrów, która 15 października przyjęła dokument na temat odzyskać kontrolę, zabezpieczyć państwo. Czyli pośrednio już nawet w tytule się przyznają, że nie mają kontroli, bo chcą ją dopiero odzyskać, prawda? Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030. Pod koniec listopada szefowie kluczowych resortów mówili o modernizacji zabezpieczeń i nowych siłach do ochrony polsko-białoruskiej granicy. Dowiedzieliśmy się m.in., że w drugiej połowie przyszłego roku pojawią się tam nowe, specjalnie skierowane do bezpośredniej fizycznej ochrony granicy oddziały Straży Granicznej. Rekrutacja do nich ruszy za kilka tygodni, a po przejściu szkoleń oddziały trafią na miejsce. Oddziały te będą budowane poprzez nabór do służby kontraktowej w Straży Granicznej, co umożliwia niedawna nowelizacja przepisów. Powodem jest nie tylko wojna. Wszystkie te decyzje podejmowane są z myślą o tym, jak powiedział Czesław Mroczek, wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, by wygasić szlak migracyjny organizowany przez grupy przestępcze wspierane przez służby białoruskie. Tam, gdzie granica została uszczelniona, nie notujemy przypadków nielegalnego jej przekroczenia. Obecnie modernizowana jest bariera antoelektryczna, budowana także na odcinkach rzecznych. Wiosną przyszłego roku ma być gotowy odcinek zapory optoelektronicznej na Bugu, zapowiedział minister Siemoniak. W skuteczniejszą ochronę granicy wpisuje się również wprowadzenie strefy buforowej od czerwca 2024 w głąb kraju do 60 km na granicy z Białorusią, wymierzonej głównie w przemytników, którym znacznie utrudnia działanie. Liczba osób nielegalnie przekraczających granicę z Białorusią do Polski spadła o 2/3. Jednak i tak w tym roku dochodzi tam do średnio 100 takich prób dziennie. Z tych też względów Polska chce zabezpieczyć nie tylko granice z Rosją i Białorusią, ale również granice z Ukrainą. Donald Tusk poinformował o tym, wizytując budowę jednego z odcinków Tarczy Wschód. Podkreślił po raz kolejny, że inwestycja ta zwiększa gwarancję utrzymania pokoju. Pierwszy odcinek Tarczy Wschód na granicy z Rosją jest już gotowy. Polskie granice liczą ponad 3572 km. Ta z Białorusią ma ponad 418 km, z czego odcinek najbardziej zagrożony, który wymaga szczegółowej ochrony, liczy 182 km. Z rosyjskim obwodem królewieckim graniczy na długości 232 km, a z Ukrainą na ponad 535 km. Projekt Tarczy Wschód to przede wszystkim zabezpieczenie granicy z Rosją i Białorusią. Ma się łączyć z podobnymi fortyfikacjami i umocnieniami granicznymi budowanymi na granicy z Rosją przez państwa bałtyckie. Donald Tusk, będąc z wizytą na budowie pierwszego odcinka Tarczy Wschód na granicy z Rosją, który jest już gotowy, zapowiedział, że wzmocniona zostanie również granica polsko-ukraińska. Pierwszy odcinek Tarczy Wschód na granicy z Rosją jest już gotowy. W trakcie mojego spotkania z żołnierzami 200 km od granicy czułem się naprawdę... Przepraszam, 200 metrów od granicy czułem się naprawdę bezpieczny, powiedział premier. No tak, to bo gdyby tam się coś zaczęło dziać, to jego by ewakuowali. To nic dziwnego, że czuje się bezpieczny. Wyjaśnił przy tym, że decyzję tę podjęto z innych powodów niż w przypadku odcinków granicy z państwami rządzonymi przez Aleksandra Łukaszenkę i Władimira Putina. Nasze działania będą dotyczyły także zabezpieczenia granicy z Ukrainą. Z innych powodów. Ale chcemy, żeby na całej długości wschodniej granicy Polski Polacy czuli się bezpieczniejsi, zapowiedział Tusk. Granica z Ukrainą ma być odporna na przemyt, a legalne przejścia graniczne przestaną być wąskimi gardłami. Według premiera taka konieczność wynika z wyzwań związanych z przestępczością, która może pojawić się zarówno w czasie wojny. Nie. Pan premier Tusk w tym momencie usiłuje kłamać. Po pierwsze, ta przestępczość nie może się pojawić, tylko już się, kurde, pojawiła. I nie, która może się pojawić zarówno w czasie wojny, jak i po jej zakończeniu, bo ta przestępczość była już przed wojną. Ta przestępczość pokazywałem na wcześniejszych artykułach. 2014, 2019. To było przed 2022. I nie może się pojawić, tylko ona już się pojawiła, już jest. Natomiast w sposób oczywisty, po tym pisowskim pomyśle, żeby de facto wpuszczać jak leci, jak to pan Duda z panem Zełenskim sobie wymyślili, że granica polsko-ukraińska praktycznie nie istnieje. Tak? Zełenski mówił, a Duda przytakiwał taki du-du-du-du, że między Polską a Ukrainą nie ma granicy. No mówił? Mówił. I w praktyce zarządów PiSu przynajmniej przez jakiś czas nie było, bo mówię, no puszczali ludzi jak leci. Natomiast po zakończeniu tego konfliktu w oczywisty sposób będzie jeszcze więcej tego, tak? Jeszcze więcej. Natomiast no to już było wcześniej. Ale przeczytajmy jeszcze raz tutaj, jak pan premier mataczy, choć no, część tego, co mówi, jest prawdą. Według premiera taka konieczność wynika z wyzwań związanych z przestępczością, która może pojawić się zarówno w czasie wojny, jak i po jej zakończeniu, polegającej na przemycie broni, ludzi czy narkotyków. Dlatego zgodnie z przyjętą strategią migracyjną będą rozbudowywane i modernizowane przejścia graniczne, tak aby uniknąć ryzyka tzw. wąskich gardeł dla legalnej wymiany handlowej oraz transportu materiału do odbudowy i modernizacji Ukrainy. Według danych MSWiA w tym roku na granicy z Ukrainą i z Białorusią wśród przemycanych towarów w czołówce są samochody. Wartość tego przemytu wzrosła mniej więcej o 1/3 wobec tego samego okresu w 2023 roku. Sporo skradzionych aut było kupowanych przez Ukraińców nieświadomie. No oczywiście trzeba ich całkowicie wybielić. To no, nie wiedzieli, że kupują kradzione. No nie wiedzieli, bidulki. Można to teraz dość łatwo sprawdzić. Oni nie wiedzieli. Biedni. Wcale nie byli kurierami. Nie, w ogóle. Nie wiedzieli. Biedni. Do tego dochodzą tytoń i papierosy, które kiedyś szerokim strumieniem wpływały do Polski zza wschodniej granicy, teraz nie są już przemycane na taką skalę. Przynajmniej z Ukrainy, gdzie przemyt radykalnie spadł. Za to z Białorusi wzrósł o 36%. Budowanie zapory na fragmentach granic nie ma sensu. Skuteczna jest dopiero ochrona przed atakiem z każdego możliwego kierunku. Wszystko wskazuje, że granica z Ukrainą nie będzie tak ufortyfikowana jak z Rosją i Białorusią, ale wojskowi specjaliści wskazują, że decyzja ta wpisuje się również w ważny aspekt naszego bezpieczeństwa. Wojskowe strategiczne myślenie nakazuje bowiem wskazanie wszelkich, także najgorszych, przewidywanych zagrożeń, by móc się do nich przygotować. W tym kontekście decyzja ta znaczy znacznie więcej. Jej podjęcie oznacza mądrość i rozwagę. Od początku mówię, że nie byłbym zdziwiony, gdybyśmy postanowili zbudować taką zaporę również na granicy z Litwą albo Słowacją. Niezależnie od tego, że są to państwa nam przyjazne, a ze Słowacją jesteśmy w jednym bloku. Uważa generał Bogusław Pacek, były rektor Akademii Obrony Narodowej. Przypadek linii Maginota, pas fortyfikacji na granicy niemiecko-francuskiej, który nie powstrzymał pana z wąsem, tutaj ja sam mówię, oni tam go nazywają z nazwiska, przypomina, że żadne rozbudowane fortyfikacje nie gwarantują zatrzymania przeciwnika. No tak, bo linia Maginota została, pan z wąsem ją po prostu sobie obszedł. Z drugiej strony doświadczenia konfliktu na Ukrainie, która buduje fortyfikacje na granicy z Rosją w rejonie Charkowa, czy też silne, głęboko rozbudowana i ufortyfikowana obrona wojsk rosyjskich, która zatrzymała ukraińską kontrofensywę, wskazują, że fortyfikacje we współczesnej wojnie wcale nie odeszły do lamusa. Wiadomo, że jeśli tylko jest taka możliwość, przeciwnik zrobi wszystko, by umocnienia obejść. W związku z tym od początku było jasne, że budowanie takiej silnej zapory tylko na fragmencie naszych granic jest bzdurą, ponieważ bardzo łatwo byłoby przeciwnikowi zaatakować nas w wybranym przez siebie miejscu, na przykład przez Ukrainę i wejść na teren Polski gdzieś pod Lublinem, Rzeszowem czy Przemyślem. Dlatego ochrona polskich granic z każdego możliwego kierunku jest dla nas ważna. Tak po prostu nakazuje rozsądek, uważa generał Pacek. Generał wyjaśnia, że nie oznacza to obaw, że Ukraina kiedykolwiek stanie po przeciwnej stronie niż Polska. Ale przecież takie obawy są realne. wyraził te obawy Siewiera. To nie są moje obawy, to są obawy Siewiery. Że, cytuję, Ukraina zostanie odwrócona, jakoś tak, takich słów użył. Coś w tym znaczeniu, to jest cytat ze słuchu, więc mogłem innych słów użyć, ale sens jest ten sam. Jego zdaniem decyzja ta wynika z tego, że Ukraina graniczy z Białorusią, będącą faktycznie częścią Rosji i w przypadku eskalacji wojny zapewne udostępni swoje terytorium Rosjanom do uderzenia na Ukrainę. Dlatego decyzja o zaporze na granicy Ukrainy jest przykładem rozwagi, co świadczy o kompleksowym myśleniu rządu o obronie państwa, przekonuje generał Pacek. Natomiast to, że ze strony Ukrainy mamy, nazwijmy to, duży wzrost działalności przestępczej, tak, przemyt broni i innych rzeczy, no to niestety, drodzy Państwo, już się teraz dzieje i warto się przed tym zabezpieczyć. Tyle, drodzy Państwo, pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia, pa!